Rozpoczynamy audycję Szukając Słowa Bożego. W studiu Radia Maryja witam bardzo serdecznie księdza doktora Macieja Basiuka, wykładowcę Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz moderatora dzieła biblijnego Archidiecezji Katowickiej. Witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I rozpoczynamy najpierw krótko, wzywając Ducha Świętego, a za chwilę fragmenty Pisma Świętego.
Święty, przyjdź w dzień i w noc, bądź obok mnie, daj radość mi i pokój. Duchu Święty, przyjdź, w swe ręce weź mój młody wiek, bądź wiary mej opoką. Duchu Święty, przyjdź, daj miłość mi wytyczce, chcę być Twym niewolnikiem. Duchu Święty, przyjdź, dopomóż mi w tym świecie złym i bądź mym przewodnikiem.
Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan Bóg. Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela i poznacie, że ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli i powiodę was do kraju waszego. I poznacie, że ja, Pan, to powiedziałem i wykonam, mówi Pan Bóg. Psalm 130. Bóg Zbawicielem pełnym miłosierdzia. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mego. Nachyl Twe ucho na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięć o grzechu, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci służono z bojaźnią. Pokładam nadzieję w Panu. Dusza moja pokłada nadzieję w Jego Słowie. Dusza moja oczekuje Pana. Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana. U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was Ducha. Z Ewangelii według świętego Jana. Był pewien chory Łazarz z Betanii, z miejscowości Marii i jej siostry Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat Łazarz chorował. Siostry zatem posłały do Niego wiadomość: Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus, usłyszawszy to, rzekł: Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. Mimo jednak, że słyszał o jego chorobie, zatrzymał się przez 2 dni w miejscu pobytu. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: Chodźmy znów do Judei. Rzekli do niego uczniowie: Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali cię ukamienować i znów tam idziesz? Jezus im odpowiedział: Czyż dzień nie liczy 12 godzin? Jeżeli ktoś chodzi za dnia, nie potknie się, ponieważ widzi światło tego świata. Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła. To powiedział, a następnie rzekł do nich: Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę, aby go obudzić. Uczniowie rzekli do niego: Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje. Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówił o zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: Łazarz umarł, ale raduję się, że mnie tam nie było ze względu na was, abyście uwierzyli. Lecz chodźmy do niego. Na to Tomasz, zwany Didymos, rzekł do uczniów: Chodźmy także i my, aby razem z nim umrzeć. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od 4 dni spoczywającego w grobie. A Betania była oddalona od Jerozolimy około 15 stadiów i wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus: Brat twój zmartwychwstanie. Rzekła Marta do niego: Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Rzekł do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu: Tak, Panie. Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała pokryjomu swoją siostrę, mówiąc: Nauczyciel jest i woła cię. Skoro zaś Maria to usłyszała, wstała szybko i udała się do niego. Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła mu na spotkanie. Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się za nią przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać. A gdy Maria przyszła do miejsca, gdzie był Jezus, ujrzawszy go, upadła mu do nóg i rzekła do niego: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Gdy więc Jezus ujrzał, jak płakała ona i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: Gdzieście go położyli? Odpowiedzieli mu: Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli: Oto jak go miłował. Niektórzy z nich powiedzieli: Czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: Usuńcie kamień. Siostra zmarłego Marta rzekła do niego: Panie, już cuchnie, leży bowiem od 4 dni w grobie. Jezus rzekł do niej: Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś ty mnie posłał. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu więc spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego dokonał Jezus, uwierzyło w niego.
Tekst pierwszego czytania pochodzi z części księgi proroka Ezechiela, zapowiadającej ocalenie Izraelitów znajdujących się w niewoli babilońskiej. Ezechiel, po ukazaniu kary, jaka spotka naród wybrany za jego odstępstwa, oraz kary na obce narody, które miały być tylko narzędziami w ręku Boga dla ukarania Izraela, a przesadziły w ucisku, przechodzi do ukazania ocalenia pochodzącego od Wszechmogącego. Kara, dopuszczona przez Boga, przyniosła skutek. Lud uznał swoją winę i podjął dzieło nawrócenia. A zatem Wszechmogący w swojej łaskawości zapowiada przyjście mu z pomocą. Bo jak to jest wielokrotnie podkreślane w Piśmie Świętym, Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale aby się nawrócił i miał życie. Izrael przez swoje grzechy wpadł w niewolę babilońską, która rozpoczęła się na dobre dla dużej części ludu w 586 roku przed narodzeniem Chrystusa. I w czasie, kiedy Ezechiel wygłaszał usłyszane przez nas proroctwo, jeszcze trwała i wcale nie było widać jej końca. A jednak Bóg właśnie w tym czasie niedoli, a może nawet pojawiającego się zwątpienia, ogłasza wyzwolenie. Słowa Bożej wyroczni obrazowo ukazują to przez wyjście z grobów. Jednak nie chodzi tu o wskrzeszenie czy zmartwychwstanie. W tym obrazie groby są symbolem niewoli, która tak obezwładniła Izraelitów, że ich życie, zwłaszcza to, które dotyczy relacji z Bogiem, obumarło. I co bardzo istotne, potrzeba działania ze strony Boga, aby powróciło. Jak słyszeliśmy w tym tekście, Bóg podejmuje to działanie w ten sposób, zapewniając Izraelitów o swojej trosce o nich. Z wielkiej miłości Boga do ludu wybranego płynie jego działanie. Natomiast fakt jego zaistnienia powinien być dla Izraelitów wyraźnym świadectwem, że Bóg istnieje i interesuje się ich losem, ponieważ są jego ludem. Idea wybraństwa odnoszonego do narodu izraelskiego jest obecna w wielu miejscach Biblii. Za każdym razem mocno przebija z niej bezinteresowność Bożego działania. Wybrał sobie Izraela nie za jakieś jego szczególne zasługi, ale według własnego upodobania. Również usłyszany dzisiaj tekst tę prawdę podkreśla, bo to Bóg otwiera, wydobywa, prowadzi, obdarza. Ze strony ludu mamy tylko jedną czynność. Na dodatek jest to działanie, które Izraelici mają dopiero podjąć jako odpowiedź na otrzymane łaski, a jest nim poznanie, że Bóg jest wierny swoim obietnicom. Rozpoznać Boga w jego działaniu wcale nie jest tak łatwo, ponieważ człowiek bez problemu przypisuje sobie pojawiające się w jego życiu sukcesy, podczas gdy tak naprawdę ich źródłem jest łaska ofiarowana ludziom przez Boga, bez której człowiek nie potrafi uczynić nic dobrego. Psalm responsoryjny jest wołaniem grzesznika o ratunek. Może więc posłużyć jako uzupełnienie pierwszego czytania, w którym, jak słyszeliśmy, Bóg zapowiada swoją pomoc. Zanim jednak ona nastąpi, potrzeba prośby ze strony człowieka, której pięknym wyrazem jest właśnie Psalm 130. Znajdujemy w nim przesłanie o nadziei dla grzesznika na ocalenie pochodzące od Boga. Jej podstawą jest prawda o Bogu, którego atrybutami są przebaczenie, łaskawość i odkupienie. Jako pierwsze zostaje wspomniane przebaczenie, które pozostaje w bardzo bliskiej łączności z Bożym miłosierdziem. Ukazuje się ono jako wyraz Bożej miłości, która nie potrafi przejść obojętnie obok grzechu człowieka. W przebaczeniu możemy dostrzec element nowego stworzenia. Bóg, przebaczając, oczyszcza z grzechu, leczy z wszelkiej niemocy i, co najistotniejsze, na nowo jednoczy grzesznika ze sobą, przywraca go do godności dziecka Bożego. W odkupieniu, które cechuje działanie Boga, widać jego wyjście naprzeciw grzesznikowi, bo nikt sam ze siebie nie jest w stanie odkupić swoich win. Grzech zniewala człowieka. I dlatego potrzeba działania Boga, aby wyrwać go z tych więzów, które przez grzech zostały na niego nałożone. Historia zbawienia zawarta w Piśmie Świętym pokazuje, że Bóg wielokrotnie przychodził z pomocą ludziom, którzy do niego wołali, wybawiając ich z niewoli, w jakiej się znajdowali. W ten sposób odkupienie prowadzi do trzeciego przymiotu Boga, wskazanego przez psalmistę, czyli łaskawości, która w tym tekście została określona przez hebrajskie słowo chesed, zawierające w sobie ideę wierności, łaskawości, dobroci, czułości, troski, przebaczenia, wielkoduszności i miłosierdzia. Podsumowując, te trzy boskie atrybuty, można stwierdzić, że patrząc ze strony Boga, droga grzesznika prowadzi od przebaczenia, które odnawia jedność ze Stwórcą, przez odkupienie wyzwalające z niewoli grzechu, do miłości, będącej szczytem relacji z Wszechmogącym. Bożego przebaczenia nie należy rozumieć jako automatycznej interwencji z Jego strony. Dokonuje się ono w dialogu, jaki ma miejsce między Wszechmogącym i człowiekiem. Błaganie, jakie psalmista kieruje do Boga, jest nie tyle prośbą, ale o wiele bardziej wyznaniem wiary w Bożą łaskawość. Może nawet dostrzec w nim pewną nutkę pewności, przebaczenia płynącą ze znajomości Boga i Jego dobroci. Ale jest w nim również obecna bojaźń Boża, wypływająca z ogromnego szacunku oraz świadomości własnej małości. Człowiek, który podejmuje drogę nawrócenia, uświadamia sobie własną małość i niewystarczalność, o czym bardzo wyraźnie świadczy początek rozłożonego przez nas psalmu, gdzie psalmista mówi: z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Wspomniane w tym miejscu głębokości informują, że autor tych słów bardzo mocno doświadczył swojej słabości i właśnie dlatego prosi Boga o interwencję na jego rzecz. Ewangelia przynosi nam opis bardzo ważnego wydarzenia, w którym ujawnia się moc Chrystusa, a jednocześnie jest zawarta zapowiedź wydarzeń dotyczących Jego samego, które dokonają się w przyszłości. Zacznijmy jednak po kolei. Pierwszą informacją, jaką otrzymuje czytelnik, jest fakt choroby, która dotyka Łazarza, towarzyszącej wzmianki o siostrach chorego oraz przekazane Jezusowi słowa jednej z nich: Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz, świadczą o dużej zażyłości, jaka panowała pomiędzy tą rodziną a Zbawicielem. Istnienie takiej relacji potwierdzają również inne teksty, mówiące o tym, że Jezus zatrzymywał się właśnie w tym domu w czasie swoich pielgrzymek do Jerozolimy. Ponieważ Betania znajduje się w niedalekiej odległości od świętego miasta. Tak więc czymś naturalnym jest fakt, że Marta i Maria posyłają wiadomość z informacją o chorobie do Jezusa. Znając Go dobrze i pamiętając o wielu cudach, które dokonał, mają pewnie nadzieję, że będzie w stanie pomóc również ich bratu. O czym świadczą słowa Marty do Jezusa po Jego przybyciu do Betanii, gdy mówi Mu: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Natomiast dziwić może reakcja Jezusa, który opóźnia swoje wyruszenie do Betanii o 2 dni. Chociaż z drugiej strony, jak wiemy, Chrystus przybywa do domu Łazarza 4 dni po Jego śmierci. A więc i tak nie zdążyłby przyjść tam za Jego życia. To opóźnienie wskazuje, że wszystko ma swój odpowiedni czas. Jezus dokładnie zaplanował odpowiedni moment. W momencie wyruszania w podróż do Judei z ust Tomasza pada mocna, pełna determinacji deklaracja: chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć. Wskazuje ona na świadomość apostołów odnośnie do niebezpieczeństwa grożącego ich nauczycielowi ze strony starszyzny żydowskiej. Niestety, jak pokażą wydarzenia związane z męką Jezusa, ta deklaracja pozostanie jedynie pustymi słowami, bo w obliczu niebezpieczeństwa apostołowie uciekną i przerażeni schronią się w wieczerniku. Teraz jednak wiernie idą za swoim mistrzem. Po przybyciu Jezusa do Betanii, jako pierwsza spotyka się z nim Marta, która rozpoczyna dialog odnoszący się do ostatnich wydarzeń i mocy Chrystusa. Ze słów siostry Łazarza wypływa głębokie zaufanie do Jezusa, wiara w to, że dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Co jest bardzo istotne, Marta wierzy, pomimo wydarzeń, które miały miejsce, a które mogły przecież zachwiać jej wiarą, bo nie spełniło się to, czego oczekiwała, a jednak z mocą wyznaje: ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Gdy podobną deklarację wcześniej złożył Piotr, został pochwalony przez Jezusa. Tym razem nie została zapisana żadna reakcja z jego strony, a jednak to wyznanie wiary jest bardzo istotne dla wydarzeń, które nastąpiły potem. Jezus podczas czynienia cudów domagał się zawsze wiary ze strony osoby, która otrzymywała łaskę, dlatego tak cenna jest wiara obu sióstr. Co prawda wiara Marii nie zostaje wprost wyrażona, ale jej postawa na nią wyraźnie wskazuje. A jak to słyszeliśmy w rozmowie Marty z Jezusem, jest to wiara w Tego, który jest zmartwychwstaniem i życiem. Zapewne wyznając ją, nie oczekiwała, że Zbawiciel wskrzesi jej brata, ale wyrażała pełne zaufanie w fakt, że w Chrystusie jest życie wszystkich wierzących w Niego. Obok dwóch sióstr, pogrążonych w żałobie po śmierci brata, w miasteczku było sporo osób, które przyszły je pocieszyć, a które teraz z uwagą obserwowały Jezusa, czekając na Jego reakcję. Pewnie wielu wiedziało, że nauczyciel był przyjacielem tej rodziny. Stąd od razu wśród nich pojawiły się pytania zawierające niedowierzanie i zdziwienie, czemu nie pomógł Łazarzowi, uzdrawiając go z choroby. Jak to zwykle bywa, obok wiary pojawia się również element niewiary, która może wprowadzić wątpliwość nawet w postawę tych, którzy wierzą, o czym świadczą słowa Marty, gdy Jezus nakazał odsunąć kamień zamykający grób. Panie, już cuchnie, leży bowiem od 4 dni w grobie. Mówi te słowa osoba, która chwilę wcześniej wyznawała, że dla Jezusa nie ma rzeczy niemożliwych. Informacja o 4 dniach w grobie wyjaśnia, czemu Jezus opóźnił swoje przybycie do Betanii. Gdyby przybył wcześniej, ktoś mógłby mieć wątpliwości, czy Łazarz faktycznie umarł. Teraz nawet najbliżsi ich nie mają. Jezus w swojej wypowiedzianej głośno modlitwie do Ojca wskazuje na cel wydarzenia, które zaraz nastąpi. Ukazanie więzi, jaka panuje między Nim a Bogiem. Wskrzeszenie Łazarza nie jest co prawda jedynym ani pierwszym przywróceniem do życia kogoś przez Jezusa, bo uczynił to już wcześniej względem córki Jaira i młodzieńca z Nain. Ale tym razem nabiera ono szczególnego znaczenia z następujących powodów. Po pierwsze, to wskrzeszenie ma miejsce w Judei i na dodatek blisko Jerozolimy, a więc jego świadkami są pewnie również przedstawiciele faryzeuszy i uczonych w piśmie. Czyli nie da się zaprzeczyć jego zaistnienia, jak to mogło być w przypadku wcześniejszych wskrzeszeń, które miały miejsce w Galilei i trudno było zapewne znaleźć wiarygodnych świadków. Natomiast po drugie, wskrzeszenie Łazarza jest ostatnim cudem dokonanym przez Jezusa przed męką i w ten sposób wprowadza w to najważniejsze wydarzenie, jakim będzie męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Zbawiciel wyraźnie pokazuje, że posiada władzę nad śmiercią, co podkreśli jeszcze bardziej fakt zmartwychwstania, którym śmierć zostanie bardzo radykalnie pokonana. Dodatkowo to wydarzenie, jak zanotował ewangelista Jan, spowodowało, że wielu spośród Żydów uwierzyło w Jezusa, co tym bardziej spotęgowało niechęć starszyzny żydowskiej do Niego. Święty Paweł w drugim czytaniu początkowo dokonuje zmiany perspektywy względem naszych rozważań dotyczących Ewangelii, ponieważ od kwestii zmartwychwstania prowadzi nas do ukazania przeciwstawienia osób żyjących według ciała osobom, które kierują się wskazaniami ducha. Ta pierwsza grupa to ci wszyscy, dla których ważne jest zaspokojenie wszelkich pragnień pochodzących z ciała, rodzących następujące owoce według apostoła narodów. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwą pogoń za zaszczytami, niezgodę, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Nie powinno zatem dziwić, że zostało o nich powiedziane, że Bogu podobać się nie mogą. Bóg brzydzi się grzechem i nie ma z nim nic wspólnego. On jest, jak mówi Biblia, święty. Tak więc wszystko, co zaprzecza świętości, nie może mieć do niego przystępu. A tak właśnie jest z tymi, którzy żyją według ciała. Natomiast w przypadku drugiej grupy, czyli osób żyjących według ducha, apostoł wskazuje na następujące owoce w ich życiu. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Z takiego przedstawienia tych dwóch grup ludzi płynie oczywisty wniosek, że chrześcijanin powinien troszczyć się o znalezienie się w grupie żyjących według ducha. Do tego potrzeba jednak podejmowania pewnych bardzo konkretnych wysiłków. Apostoł narodów nie wymienia ich w usłyszanym przez nas fragmencie, a jedynie wskazuje, że ważnym elementem jest fakt mieszkania Bożego Ducha w takim człowieku. Co jednak oznacza, że Duch Boży mieszka w człowieku? Jak to sprawdzić? Jak się o tym przekonać? Takim kryterium może być fakt trwania w stanie łaski uświęcającej, a więc wolność od grzechu ciężkiego. Elementem, który może pomóc rozeznać stan duchowy, jest rachunek sumienia, pozwalający człowiekowi ponazywać to, co się dzieje w jego wnętrzu i przez to ocenić, na ile trwa się w łączności z Bogiem. Święty Paweł w dalszych rozważaniach zapewnia, że obecność Ducha Chrystusowego w życiu człowieka zapewnia mu życie wieczne i udział w zmartwychwstaniu. Wyraźnie podkreślony zostaje fakt śmierci ciała, która jednak nie kończy ludzkiej egzystencji, ponieważ dzięki zasługom misterium zbawczego dokonanego przez Jezusa Chrystusa, wszyscy żyjący w łączności z Nim będą mieli udział w życiu, które trwa na wieki. Liturgia Słowa piątej niedzieli Wielkiego Postu prowadziła nas od wizji wyschniętych kości, które dzięki modlitwie proroka Ezechiela łączą się ponownie ze sobą i ostatecznie stają się żywymi ludźmi, których Bóg powołuje ponownie do życia. Ten obraz jest zapowiedzią wyzwolenia Izraelitów znajdujących się w niewoli babilońskiej. Temat wychodzenia z niewoli zostaje następnie podjęty przez psalmistę, który woła z głębokości swojego upadku. Woła on, mając nadzieję na ocalenie płynące z zaufania w dobroć Boga. I właśnie dobroć i potęga Boga zostają ukazane w Ewangelii, gdzie Jezus, wskrzeszając Łazarza, objawia swoją władzę nad śmiercią, czyli nad tym momentem w życiu człowieka, nad którym nikt nie ma władzy poza Bogiem, a nad którym wielu chciałoby ją mieć. Historia świata pokazuje, że wielu ludzi było w stanie bardzo wiele uczynić, aby osiągnąć choć pozór panowania nad śmiercią. A jak ukazała nam to Ewangelia, jedynie w Chrystusie jest nadzieja życia na wieki. Natomiast święty Paweł w drugim czytaniu przenosi nas do innej perspektywy śmierci, bo na pierwszym miejscu nie tyle pisze o śmierci fizycznej, kiedy wskazuje na śmierć duchową, którą powoduje grzech. Apostoł narodów ostrzega przed życiem według ciała i zachęca do prowadzenia życia według ducha. Taka postawa prowadzi ostatecznie według apostoła narodów do życia wiecznego z Chrystusem i zmartwychwstania. Szukając myśli przewodniej tekstów liturgii słowa Piątej Niedzieli Wielkiego Postu, można wskazać na kwestię grzechu i wyzwolenia z niego, które dokonuje się dzięki Bożemu działaniu. W pierwszym czytaniu niewola, w której znajdują się Izraelici, jest właśnie skutkiem ich niewierności względem Boga. Psalmista dosłownie woła z otchłani grzechu do Boga, prosząc o pomoc. W drugim czytaniu święty Paweł wyraźnie rozróżnia pomiędzy życiem w łasce i śmiercią, którą powoduje grzech. Natomiast powiązanie tych dwóch elementów w Ewangelii bardzo dobrze ukazuje święty Augustyn w swoim komentarzu do rozważanego dzisiaj fragmentu z Ewangelii według świętego Jana. Pisze tak. Czyż nie zmieszał się Chrystus nad grobem Łazarza, również po to, aby i ciebie nauczyć, że ty musisz zadrżeć, gdy widzisz siebie zgnębionego i miażdżonego ogromem grzechów? Przyjrzałeś się sobie, uznałeś się za winnego i powiedziałeś sobie, zgrzeszyłem, ale Bóg mi przebaczył. Popełniłem inny grzech, a Bóg ponownie odroczył karę. Wysłuchałem słów Ewangelii i wzgardziłem nimi. Zostałem ochrzczony, a mimo to ciągle popełniam te same grzechy. Co najlepszego robię? Dokąd zmierzam? Jak mogę coś zmienić? Kiedy to mówisz, drży Chrystus, gdyż w tobie drży wiara. To drżenie daje nadzieję na zmartwychwstanie. Pytania, które stawia święty Augustyn, są obecne również współcześnie w życiu wielu ludzi. Nie jest łatwo iść po tej drodze, którą pokazuje nam Bóg. Nie jest łatwo zmienić coś w swoim życiu. Najbardziej w podjęciu zmiany przeszkadza człowiekowi rutyna, z jaką podchodzi do swojego życia. Bardzo łatwo przyzwyczajamy się do tego, co jest w nim obecne. Często człowieka paraliżuje strach przed czymś nowym, nieznanym. Dlatego woli pozostać w tym, co zna. Nawet jeżeli wie, że to nie jest najlepsze. A jednak życie według ducha, o którym pisał święty Paweł w drugim czytaniu, domaga się przekraczania utartych schematów postępowania. Należy poddawać się wezwaniom, jakie do człowieka kieruje Bóg, i iść za jego wskazaniami. Na tej drodze nie pozostajemy sami, bo jest przy nas Bóg i tak jak zatroszczył się o Łazarza leżącego w grobie, tak samo chętnie zatroszczy się o każdego z nas. Tę prawdę podkreśla również święty Ambroży, który pisze tak. Obyś więc do tego mego grobu, Panie Jezu, zechciał łaskawie przystąpić. Obyć mnie twymi łzami, ponieważ w swych ociężałych oczach nie mam tylu łez, abym mógł obmyć swe winy. Jeśli nade mną zapłaczesz, będę uratowany. Jeśli zasłużę na twoje łzy, to usunę zaduch wszystkich moich występków. Jeśli będę godny, abyś nieco nade mną zapłakał, to wezwiesz mnie z grobu tego ciała i powiesz, wyjdź z grobu, aby moje myśli nie pozostawały w ciasnym obrębie ciała, lecz wyszły do Chrystusa i przebywały w świetle, abym nie myślał o czynach ciemności, ale o czynach świetlanych. Bóg wzywa każdego człowieka do życia w wolności od grzechu, a więc pełnią życia. Do tego potrzeba jednak, abyśmy żyli w świetle Jego prawa i Jego miłości.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Dzisiaj gościem audycji Szukając Słowa Bożego był ksiądz dr Maciej Basiuk, wykładowca Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, moderator dzieła biblijnego Archidiecezji Katowickiej. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, szczęść Boże.